niemałpanowyświat.online. Można pisać, można komentować, można mówić. My słuchamy i czytamy. A tymczasem już za chwilę Klaudia Kowalczyk razem z nami. No i polityka. Polityka, która wkroczyła do prosektorium.
Proszę wybaczyć, ja nie znam nikogo, kto by z Platformy Obywatelskiej wcześniej, a teraz koalicji, kto pracował w tym prosektorium. Może czegoś nie wiem.
Ruszamy ze stroną dla sygnalistów. stopnekrobiznes.pl.
No i od tego zaczniemy popołudniowy program, a w drugiej godzinie ilu w Polsce jest nie Polaków?
Wzrost dzietności do pewnego stopnia złagodzi te zmiany, ale nie zahamuje i tym bardziej nie odwróci.
Są miejsca w Polsce, są jednostki takie lokalne, małe, gdzie dajmy na to, co trzeci, co piąty mieszkaniec jest na przykład Ukraińcem. To jest duże zaskoczenie, że to jest taka skala.
Kacper Badura opowie o nowych pomysłach ekspertów z Głównego Urzędu Statystycznego, którzy chcą policzyć cudzoziemców mieszkających w naszym kraju, a gościem Anny Rokicińskiej po 17.30 będzie dziennikarz i aktywista Piotr Czaban, którego zapytamy m.in. o to, czy jego zdaniem nasze państwo monitoruje to, jak żyje się cudzoziemcom w Polsce. A w trzeciej godzinie papierowa reklama wiecznie żywa.
Wrzucają do skrzynek, ja to wyrzucam. Szkoda pieniędzy. Strata pieniędzy, moim zdaniem.
Widzimy, że marki coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwalają wyróżnić się i zbudować realny kontakt z klientem.
Podobno większość z nas wciąż sięga po drukowane treści reklamowe. Klaudia Kowalczyk pyta zatem, jak to możliwe w XXI wieku. Dlaczego ulotki, gazetki reklamowe nie znikają z naszych domów i ulic? A moim gościem po 18.30 będzie Renata Robska z Uniwersytetu SWPS, która na co dzień zajmuje się badaniem polskiego rynku reklamy. No i jeszcze jedna zapowiedź niezwykle istotna. Po 16.30 w studiu pojawi się Magda Jeton i jej nadredaktorski majestat. Z matką redaktorką porozmawiamy o sprawach ważnych, aktualnych, finansowych i nie tylko. Czy widzieli Państwo stan naszej przeprowadzkowej zbiórki? Uśmiechy nie znikają z naszych twarzy. Czekamy na więcej oczywiście. No i czekamy na ten dzień, kiedy po raz pierwszy pojawimy się przy Mińskiej. Przeprowadzka przed nami. Przed nami także Triki i pani Marta. Out of place.
Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through.
You, you know I'm here, I'm here.
Najlepiej smakują bez makaronu, śmietany i cukru, napisał pan Włodzimierz. No ale skąd może wiedzieć, skoro nie je truskawek z makaronem, jak mogą smakować z dodatkiem tego wszystkiego? A makaron to solony, to znaczy woda do makaronu solona, jeśli makaron z truskawkami? Nie, nie, to nie jest pytanie do pana Włodzimierza. Pan Włodzimierz jest jednym z patronów, którzy piszą i komentują, nieważne z czym, nieważne jaki makaron, ma być dużo. To z kolei głos pani Małgorzaty. z Warmii. 13 minut po 16, a w popołudniowym programie teraz prokuratorzy z prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów, która to prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium szpitala południowego. Sprawa ma oczywiście związek z podejrzeniem znieważenia zwłok oraz pobierania nielegalnych opłat od bliskich osób, które zmarły. Śledczy apelują do świadków, w tym do rodzin, pracowników szpitala i przedstawicieli firm pogrzebowych o pilny kontakt. Koordynator prosektorium został już dyscyplinarnie zwolniony, ale jak ta sprawa ma się do polityki? O to zadbali już sami politycy, a więcej w relacji Klaudii Kowalczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, Michale, dzień dobry Państwu i dzień dobry kluskom z truskawkami.
Dlaczego kluskom od razu? Przecież to nie muszą być kluski, bo nie
rozumiem. U nas po tej części Wisły, że tak powiem, na tym brzegu Wisły my tak mówimy na makaron.
Mm-hmm. W Zamościu.
Możemy się pokłócić jeszcze o to.
Mościu. Nie, nie będziemy się kłócić, ale spierać, wymieniać doświadczeniami może. O, jak najbardziej.
No cóż, przejdźmy w takim razie do tej polityki, a na koniec zostawimy ten cały experience, już, że tak powiem.
Już się przestraszyłem, że na koniec znowu kącik muzyczny, ale nie, jak rozumiem.
Sprawy poważne na początek. Tak. Wróćmy do tego wątku, którym dziś zajęła się prokuratura, wszczęła śledztwo. Śledczy zbadają ten wątek, o którym powiedziałeś, to znaczy o pobieraniu od rodzin zmarłych nienależnych opłat za wydanie ciał, między innymi korzyści majątkowych różnego typu. Prokuratura chce też sprawdzić doniesienia o zbezczeszczeniu ludzkich szczątków, natomiast to jest włączone do innego postępowania, o czym dziś mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Posłuchajmy.
Chodzi tutaj o kwestie dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium szpitala, jak również żądaniu od różnych podmiotów różnych kwot pieniężnych w związku z polecaniem ewentualnym poszczególnych zakładów pogrzebowych rodzinom zmarłych osób, które to rodziny odbierały zwłoki z prosektorium szpitala południowego.
No więc w tym kierunku całe śledztwo będzie podążać i do tego będziemy wracać. Jeszcze prowadzone postępowanie w kierunku tych publikacji w mediach społecznościowych, które mężczyzna miał prowadzić, to znaczy zdjęcia ludzkich ciał i szczątków, a samo prosektorium, jak dziś usłyszeliśmy, miało być wynajmowane odpłatnie jako plan filmowy. Tłumaczył się z tego Marcin Kierwiński, który jest, jak Państwo wiedzą, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to jedno, ale z drugiej strony no on jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Cała rzecz dzieje się w Warszawie, w warszawskim szpitalu południowym. No i tutaj pojawia się pytanie o polityczną odpowiedzialność. Kto i czy ewentualnie weźmie to na klatę? Jak mówił minister, to nie jest w ogóle temat. Posłuchajmy.
Ja wiem, że w tej sprawie bardzo mocno PiS i wspominane przystawki PiSu pracują, żeby tą sprawę jakoś tak powiązać ze strukturami politycznymi Koalicji Obywatelskiej, ale proszę wybaczyć, ja nie znam nikogo, kto by z Platformy Obywatelskiej wcześniej, teraz Koalicji, kto pracował w tym prosektorium. Może czegoś nie wiem. Trudno, żeby partia, nawet jeżeli partia polityczna jest partią popierającą rządzącego prezydenta i posiadającą większość w Radzie Miasta, wiedziała, co dzieje się w prosektorium w jakimś szpitalu. No tak na zdrowy rozsądek.
No tak w zasadzie w Polsce mamy taki problem i tu też przydałaby się debata może z politologami, może z ekspertami, którzy pokazaliby nam, gdzie jest granica między administracją a polityką, bo w Polsce, patrząc na kolejne afery, aferki, kolejne dyskusje i debaty, ta granica nam się bardzo zaciera. Patrząc na przykład na pierwszą aferę związaną ze Szpitalem Południowym, czyli radny, który jest jednocześnie lekarzem, który jest jednocześnie w Radzie Nadzorczej, także zasiadały osoby związane politycznie. No właśnie, gdzie jest ta granica między administracją a polityką i kiedy powinien odpowiadać za to administracyjnie, na przykład prezydent jako prezydent, a nie polityk, czy kiedy powinna odpowiadać właśnie administracja szpitala, a nie politycy. No, to jest, myślę, że dla naszej demokracji kluczowe pytanie, także na przyszłość. Przy czym posłowie Prawa i Sprawiedliwości poszli jeszcze o krok dalej i porównują tę aferę do afery łowców skór. Nie wiem, czy Michale pamiętasz, o co chodziło ćwierć wieku temu.
Tak, w tamtej aferze oczywiście, tak, wielokrotnie o tym przecież też wspominaliśmy, przypominaliśmy. Dużo też materiałów na ten temat od tamtej pory ujrzało światło dzienne, wstrząsających.
Książka, serial dla tych bardziej popkulturowych, natomiast to były dokumenty niefabularyzowane. Natomiast chodziło tam, streszczając, oczywiście także pojawiały się kwestie pieniędzy dla zakładów pogrzebowych, ale główną klucz tej sprawy były zabójstwa. Natomiast panom z Prawa i Sprawiedliwości ten drobny szczegół nie przeszkadza. Mówił też dzisiaj o stronie, którą dla sygnalistów uruchamiają, Janusz Cieszyński.
Ruszamy ze stroną dla sygnalistów. stopnekrobiznes.pl. stopnekrobiznes.pl to jest strona, na której znajdziecie Państwo informacje o aferze Szpitala Południowego, o tym, co tutaj opisał Onet, że działo się w prosektorium, ale także namiary. Namiary na pana posła, na mnie. Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory się obawiali o swoje bezpieczeństwo, o to, czy nie będą tak jak sygnaliści w ratuszu Rafała Trzaskowskiego zostawieni sami sobie. Zapraszamy. My żadnej sprawy nie odpuścimy.
No, pojawia mi się znak zapytania, bo poufna rozmowa także dotyczyła może nie sygnalistów, ale poufności. Pamiętają Państwo, pamiętasz Michale, taki portal z mailami, który się ukazywał w sieci jakiś czas temu. Powiem tak, wyciek maili, bardzo nic ciekawego. Natomiast też Szpital Południowy z panem, który jeszcze nie usłyszał zarzutów, a śledztwo jest prowadzone właśnie w kierunku ich postawienia, rozwiązało umowę z winy pracownika. Tyle jeśli chodzi o kwestię Szpitala Południowego, choć nie wątpię, że jeszcze do niego wrócimy, bo codziennie odsłania nam się ten nowy puzzle w tej sprawie, choć chcielibyśmy pewnie, żeby ta sprawa już nam się zakończyła. Natomiast powraca nam inny bohater, o którym już dawno nie słyszeliśmy.
Tak?
Wiesz może kto to?
Nie.
Bezrobotny poszukujący pracy.
O.
No taki półbezrobotny.
No to grupa, z której mogę zaczerpnąć, jest dosyć, niestety dosyć duża.
No, borykamy się z tym w Polsce i tu nie ma się z czego śmiać, ale w tej grupie takich dorywczo pracujących jest były prezydent Andrzej Duda.
A, ale zdaje się, że radzi sobie nie najgorzej. Ostatnio nabył pojazd typu samochód, chwalił się tym w internecie.
Typu
zresztą
Porsche?
Nie chciałam wymieniać marki, w każdym razie nie jest to
najtańsze. Ale to z tych tańszych, to nie jest reklama, to nie, właśnie to z tych tańszych wybrał.
Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to nie jest samochód, na który stać by było każdego, kto szuka dziś używanego auta, chociaż podobno jest niezły czas na kupowanie używanych samochodów, tak. Mówił mi ostatnio kolega, który próbował sprzedać używane auto i nie jest to takie łatwe. To znaczy kupujący bardzo twardo negocjują, o tak, więc może pan prezydent po prostu też twardo negocjował.
Znaczy, jakbyś chciał przeżyć kryzys wieku średniego, to ja ci znajdę coś odpowiedniego. To tylko daj znać, mrugnij oczy teraz, żeby tak słuchaczom nie zdradzać.
Natomiast najpierw wiek średni by się przydało załatwić. Ale o tym
no
może później.
No to oczywiście. Wracając, tak, samochód zakupiony, samochód w garażu, to jakaś robotka by się przydała. To zacznę od nakreślenia sytuacji. Cytat. Wszystkie procedury zadziałały, a służby zostały powiadomione, tak mówiła wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w TVN24, a mówiła o kulisach spotkania właśnie byłego prezydenta z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Arturem Kuptelem. Jak ustaliła Rzeczpospolita, były prezydent pojawił się na takim spotkaniu w towarzystwie Dawida Rożka, czyli założyciela spółki zen.com. Jej działalnością tej spółki interesuje się tak w ogóle prokuratura, więc to jest ciekawe, ale to nie najciekawsze. Według relacji wiceminister, szef Agencji Uzbrojenia nie wiedział o obecności biznesmena, no i przed rozpoczęciem rozmowy wyprosił te osoby towarzyszące, został z samym byłym prezydentem. Ciekawe, czemu było smutno. Generał Kuptel o tym całym zdarzeniu zameldował, dlatego też pani minister o tym wiedziała. Natomiast Rzeczpospolita wskazała na nieco inny przebieg rozmów. Cytat, choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego. No i słowa o tym wyproszeniu nie ma. Gdzie leży prawda? No tak czy inaczej, politycy komentowali to, co się wydarzyło. No i to podejście do tej próby lobbowania jest różne. Posłuchajmy. Najpierw Paweł Ślis, Polska 2050.
My nie powinniśmy robić biznesu na polityce. My poszliśmy się do polityki po to, żeby robić dobre zmiany. Po to, żeby powstał sejf. Po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie. Po to, żebyśmy budowali to uzbrojenie, a nie żebyśmy przyprowadzali i byli lobbystami w polityce.
To jest to zdanie z jednej strony, ale po drugiej stronie postawił się Jacek Sasin. Zanim go posłuchamy, to wspomnę, że były prezydent Andrzej Duda jest od października ubiegłego roku członkiem Rady Nadzorczej właśnie w tymże wymienionym przeze mnie fintechu, właśnie żeby nie reklamować, to może już tę nazwę będę pomijać, ale TVN24 portal przygotował materiał, który wskazuje tenże fintech, dostawcę rozwiązań płatniczych, zakupowych, jako ten, który ma umożliwiać płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy, na przykład. No ale aktywność byłego prezydenta komentował Jacek Sasin. Posłuchajmy.
Trudno chyba oczekiwać od prezydenta Dudy, że będzie po prostu młodym emerytem i będzie, nie wiem, spędzał emeryturę uprawiając grządki, prawda, albo, nie wiem, czytając książki w domu. Znaczy, no myślę, że jest człowiekiem, który przede wszystkim się może Polsce przydać właśnie w takiej działalności lobbingowej, w dobrym tego słowa znaczeniu.
Bardzo dobrym. W takim razie, no cóż, może były prezydent zabierze głos w tej sprawie i odpowie, jak to naprawdę wyglądało i jak ten jego, i czy to był jego zdaniem lobbing, no bo jeśli faktycznie doszło do wyproszenia, zanim coś się zadziało, to do samego lobbingu mogło dochodzić jedynie ze strony prezydenta, co najwyżej byłego prezydenta, zaznaczę.
Sprecyzuj lobbing.
Definicja lobbingu jest na pewno szeroka, no ale jeśli jest w Radzie Nadzorczej, mogli rozmawiać o motylkach, ale jak usłyszeliśmy z relacji Rzeczpospolitej, no to właśnie nie było raczej o motylkach, tylko bardziej o śrubkach, a konkretnie o bezzałogowcach i kto mógłby je ewentualnie sfinansować. No ciekawa jest to historia. Jaki wpływ właśnie mają tacy politycy także na emeryturze? Oni są znani, oni znają ludzi i ludzie znają ich.
Muszą w końcu, pojawiają się czasem w radach nadzorczych i różnych ważnych zarządzających gremiach. Przypominam Nord Stream 2 i byłego kanclerza Niemiec.
Tak jest.
Ale to jest inna historia zupełnie.
Dokładnie, ale można karierę rozwijać też w innym kierunku, co może polecamy panu byłemu prezydentowi Andrzejowi
Dudzie
i tutaj. A o tym dzisiaj Konfederacja mówiła, ale nie zanurzyłam się w to jeszcze. Może jutro faktycznie na weekend o motorsporcie sobie porozmawiamy i o tym, kto czym jeździ. Ale miała być piosenka, tak krótko w takim razie, o tej drugiej karierze.
Nie.
Tej ja karierze, którą ja zalecam.
O kilometrówkach porozmawiajmy, jeśli już mówimy o motorsporcie w polityce.
Jutro. To ja poproszę taśmę numer 6.
To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa, nie pytając się o imię, walcząc o stęcienie mgły.
Taką karierę mieć przed sobą i
zmarnować,
pójść lobbing.
Tak.
Nie wierzę.
Z archiwum polskiego rapu.
To była piosenka na Hot 16 Challenge, czyli głęboka pandemia i rapujący prezydent, wtedy urzędujący.
Mi się ta mgła śni do dzisiaj.
Oj.
Klaudia
ciężko.
Kowalczyk
opowiadała. Dobrego popołudnia.
Bardzo dziękujemy. Wybierała także stronę muzyczną, niemuzyczną, merytoryczną. A pani Marta jeszcze, kontynuując dyskusję na temat truskawek, truskawki zblendowane albo rozwidelcowane, albo pokrojone, napisała, że to chyba nie ma dla niej żadnego znaczenia. Co do rodzaju makaronu, to można mieszać wszystkie rodzaje makaronu, wszyscy będą zadowoleni. Taki makaronowy przegląd tygodnia. Coś w rodzaju zapiekanki, tylko na zimno. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękujemy Państwu. Przypominamy, że grupa osób patronujących to jest to miejsce, w którym ja cały czas przeglądam, podglądam Państwa wpisy. Jest jeszcze skrzynka na listy popołudnie@nowyświat.online 224-280-280. Call it love to tytuł tego nagrania. Prognoza pogody już niebawem, już niedługo. Pytają Państwo, już teraz pytają mnie Państwo, co z tym ciepłem, kiedy będzie i skąd do nas dotrze. Otóż chyba z zachodu, ale dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. Takie ciepło, do którego się, czy ja mogę użyć tego określenia, do którego się już ostatnio przyzwyczailiśmy? No dobrze, ale robię to na swoje własne ryzyko. Polską kończy się wypieranie upalnego zwrotnikowego powietrza z nad wschodnich obszarów naszego kraju. Po przejściu chłodnego i deszczowego frontu atmosferycznego mieszkańcy zachodnich dzielnic od Pomorza Gdańskiego po zachodnie Sudety od rana mają sporo słońca, choć mogą się tam pojawiać słabe, przelotne opady deszczu. Termometry w tej chwili pokazują od 16 stopni w Zakopanem do 27 w Opolu, a wieczorem dotrze do nas niżowa zatoka z kolejnym chłodnym frontem atmosferycznym. Zdaniem ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przelotny deszcz pojawi się jedynie na krańcach północnych, ale już jutro, głównie na północy i na wschodzie, można się spodziewać słabego, przelotnego deszczu oraz burz. Jutro na termometrach w najcieplejszej porze dnia zobaczymy od niecałych 20 stopni na północy Polski do 21, może 23 na południowym wschodzie. A w prognozach długoterminowych pod koniec przyszłego tygodnia pojawia się znowu odrobina, no może nawet więcej niż odrobina ciepła na termometrach, znowu 30 kilka stopni. Ale to się może zmieni, może się nie uda. Matka redaktorka w studiu za chwilę. Pan Rafał napisał, jeśli komuś jest za gorąco i marzy o krainie lodu, to on może wypożyczyć zmarzlinę, bo ma w domu. Nie będę wchodził w szczegóły tej propozycji, ale panie Rafale, jeśli ktoś się zgodzi, jeśli ktoś się odezwie, to ja będę panów, państwa łączył. Popołudnie@panowieświat.online. Mam taką zdolność, że łączę. A razem z nami już matka redaktorka, która połączyła nas wszystkich. Redaktor naczelna Radia Nowy Świat, Magda Jeton. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że rano było 236 tysięcy, a teraz jest 250, chyba 3 z kawałkiem.
101% kwoty, jaka jest
minimum. 17 tysięcy w ciągu jednego dnia. Do tej pory było tak, że rekord dnia to było około 10 tysięcy. Czyli dzisiejszy dzień jest rekordowy.
Nie wiem,
i
czy
za to przede wszystkim, to jest najważniejsze. Tak. Bardzo chcę państwu podziękować. Nie. Bardzo w imieniu całego zespołu. Dlatego, że my naprawdę od dawna marzymy, żeby pracować w trochę lepszych warunkach. I ta przeprowadzka nam to umożliwi.
Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, bo my tak zakładamy, mówiąc o tym, że wszyscy wiedzą, że następuje właśnie proces, rozpoczął się proces przeprowadzkowy Radia Nowy Świat, ale mam czasem takie wrażenie, że są tacy, którzy włączają Radio Nowy Świat rzadko, dzisiaj usłyszeli, że jest jakaś zbiórka, być może nawet wpłacili, kto wie, i teraz już wiedzą, ale są być może tacy, którzy jeszcze nie wiedzą. Proszę państwa, z ulicy Ostrej w Warszawie, na pięknym królewskim Wilanowie, przenosimy się na Pragę Południe.
Przenosimy się na Młody Grochów.
Młody Grochów tak zwany, na ulicę Mińską 75, gdzie tak jak pani redaktor była łaskawa zauważyć, jest więcej przestrzeni, przestrzeń jest dookoła otoczona cudną zielenią. Nie to, żeby tu nie było ładnie, pięknie i klimatycznie, ale tam po prostu wszystkiego jest więcej.
Ty zawsze musisz, Michał, tak jakoś to oględnie i umiarkowanie powiedzieć. Ja jestem bardziej stanowcza i powiem, że nie ma porównania. Tam tętni życie.
Bo mnie tam jeszcze
tam
nie było.
Jest, a widzisz, nie chciało ci się pojechać.
Byłem na urlopie, gdy wszyscy zostali tam zaproszeni. Ja
jest
nawet
tam
nie
naprawdę
wiedziałem.
Pięknie. I nawet osoby, które miały pewne wątpliwości, bo na przykład daleko im do domu.
To pani redaktor akurat.
Na przykład ja. Mnie jest dużo dalej. Ja na Ostrą jadę 15 minut, a tam będę jechała godzinę. Więc tak się trochę krzywiłam. Ale jak zobaczyłam, jakie tam są warunki, to w ogóle nieważny jest ten dojazd. Naprawdę jest tam cudownie. I tak jak powiedzieliśmy, to takie minimum na przeprowadzkę to jest 250 tysięcy. Jeśli ktoś myśli, że to jest tak, jak się człowiek przeprowadza, czyli weźmie kartony, popakuje, wyjedzie, a tam rozpakuje, to tak nie jest. My musimy zbudować od zera cały blok emisyjny. To znaczy my przenosimy wszystkie sprzęty, więc to nie będzie tak drogie, jak gdyby budować radio kompletnie od zera, od początku. Ale jeśli chodzi o pomieszczenia, to absolutnie musimy je przystosować i zrobić to już profesjonalnie. Przypominam, że nasze radio tu na Ostrej budowaliśmy pod presją czasu i niedużych pieniędzy, więc wybieraliśmy warianty najtańsze. Wszyscy wiedzą, co to znaczy, jak się stawia na najtańsze. No to potem to szwankuje, tam się nie dokręca, tu jest na agrafkę, tam jest na kordonek. No nie chcę powiedzieć, że jakaś wielka amatorka, ale bardzo dużo nam brakuje do tego, żeby to radio było takie naprawdę poważne, nie tylko z nadawania programu, ale też i z tego wnętrza, żeby miało godziwe warunki, żeby ludzie pracowali w godziwych warunkach. Przecież to tak nie może być, że wszyscy sobie na głowie siedzą, przeszkadzają, wychodzą. Jak muszą coś załatwić, to muszą wyjść przed budynek, bo nie mogą rozmawiać przez telefon, bo komuś to przeszkadza i tak dalej. No naprawdę warunki tu